Słuchasz polskiego programu SBS. Mam przyjemność rozmawiać z ekonomistą, doktorem Tomaszem Woźniakiem, wykładowcą University of Melbourne. Witam pana serdecznie na antenie radia SBS.
Witam pana i witam państwa słuchaczy.
Ostatnio dowiedzieliśmy się, że ponad 1 000 000 Australijczyków jest bezrobotnych, a oficjalna stopa bezrobocia wzrosła do 7,5%. Rząd australijski spodziewał się takich danych. Jak pan uważa, co powinien rząd teraz robić, kiedy pandemia koronawirusa wywołała takie bezrobocie?
Statystyki podane przez Australian Bureau of Statistics, które reportuje bezrobocie na poziomie 7,5% i bardzo szybko wzrastające w ciągu ostatnich paru miesięcy, oznaczają ogromną dewastację ekonomii. Fakt, że to bezrobocie w Australii nie jest aż takie wysokie jak na przykład w takich krajach jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, nie powinno nas uspokajać. 7,5% bezrobocie to jest na warunkach australijskich, to jest ogromna stopa bezrobocia i to powinno być traktowane jako bicie na alarm, że rządzący powinni wprowadzać jak najszybciej skuteczne działania. Dodam tutaj jedynie jeszcze, że obecna stopa bezrobocia powinna być rozumiana nie tylko jako wynik złego stanu gospodarki, ale również powinna być rozumiana jako czynnik przyczyniający się do osłabienia gospodarki w przyszłości ze względu na zmniejszoną konsumpcję i zwiększoną niepewność w gospodarce i w gospodarstwach domowych. No więc jak zapobiec złemu rozwojowi wydarzeń od tego momentu? W tej chwili stopy procentowe w Australii są na najniższym poziomie w historii. Również australijski dług publiczny jest stosunkowo mały w porównaniu do wszelkich krajów rozwiniętych na podobnym poziomie. Dlatego jest jasne i ekonomiści mówią o tym od początku samego kryzysu. Kluczowe do zapobiegania jeszcze gorszemu rozwojowi w gospodarce są wydatki rządowe. I tu jest ważne zarówno jak dużo zostanie wydane i na co pieniądze będą wydane. I tu jest bardzo ważne rozgraniczenie, ponieważ programy rządowe mogą wspomagać ludzi, którzy nie borykają się z tak wielkimi problemami i wydatki rządowe mogą się koncentrować na wspomaganiu takich biznesów, które nie są tak naprawdę w kłopocie. Takie wydatki rządowe do tej pory były stosowane przez obecną ekipę rządzącą. Natomiast musimy wymagać jako obywatele Australii tego, aby rząd zaczął wspomagać szerszą grupę odbiorców. Nie tylko swoich wyborców, nie tylko ludzi, którzy są bliscy polityką, ale również ludzi, którzy najbardziej cierpią z powodu kryzysu. To znaczy ci, którzy zostali zwolnieni z pracy, to znaczy ci, którzy mają gorsze warunki zatrudnienia zaproponowane właśnie w czasie kryzysu, jak i również ci, którzy po prostu mają dużo niższe przychody. Wydatki wspomagające takich ludzi są najbardziej efektywne. Ci ludzie bardzo dobrze wiedzą, jak wydawać pieniądze, tak żeby im jak najlepiej się powodziło i żeby jak najlepiej poprawić swój po prostu stan finansów. Także to jest bardzo wydajny sposób wydawania pieniędzy i o tym, że wydatki w dobie kryzysu wspomagające ludzi najbardziej potrzebujących, że są najbardziej efektywne, wiemy nie tylko z teorii ekonomii, ale również i z badań stosowanych, gdzie analizuje się dane z gospodarki Australii. Także wydaje mi się, że rolą szerokiej publiczności jest teraz kładzenie dużego nacisku na rząd, aby zaczął wspomagać gospodarkę efektywnie i ludzi, którzy są najbardziej w potrzebie.
W czasie kryzysu gospodarczego oczywiście najbardziej ucierpią na tym ludzie młodzi. Rząd wprowadza reformę edukacji, a jakie ma pan zdanie, jeśli chodzi o przyszłą politykę rządu australijskiego odnośnie ludzi młodych?
Rzeczywiście, obecna niekorzystna sytuacja na rynku pracy w Australii najbardziej uderzy w osoby młode. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, które powinny szukać swojej pierwszej pracy albo które podjęły niedawno swoją pierwszą pracę, są najbardziej narażone na to, że tej pracy nie dostaną albo że tą pracę utracą. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, ponieważ ci ludzie nie będą w stanie akumulować swojego kapitału jako profesjonalni pracownicy. I to się będzie odbijało przez całe ich życie, przez całą ich karierę, jako zmniejszenie możliwości, zmniejszenie potencjału i również zmniejszenie możliwości zarabiania większych pieniędzy. Rzeczywiście często podejmowaną strategią przez rządy w różnych krajach w dobie kryzysu jest przekierowanie tej młodej grupy obywateli danego kraju do podjęcia studiów uniwersyteckich. Jest to dobra strategia, ponieważ w momencie, kiedy nie można zdobyć pracy, można wykorzystać ten czas na zwiększenie swojego tak zwanego kapitału ludzkiego, czyli zwiększenie swoich umiejętności, zwiększenie swojego poziomu edukacji i wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Jest to bardzo dobra strategia, natomiast to w Australii w tej chwili się nie dzieje. Wiemy już ze statystyk z różnych uniwersytetów, jeżeli chodzi o zapisy na studia na następny rok i na obecny semestr również, że to zjawisko nie następuje, że Australijczycy nie podejmują studiów uniwersyteckich, natomiast osoby młode podejmują krótkoterminowe kursy, które rzeczywiście zwiększają ich potencjał i ich wiedzę, natomiast nie są tak efektywnym wykorzystywaniem szans na zwiększenie swoich umiejętności jak pełne studia uniwersyteckie. No i teraz jak ocenić w tym kontekście program rządowy? No jest on bardzo niefortunny, należy zaznaczyć. Po pierwsze, ze względu na uniwersytety, w momencie kiedy uniwersytety przechodzą przez najgorszy kryzys finansowy w okresie powojnia, rząd dodaje kolejny element do zarządzania finansowego uniwersytetami, mianowicie to, że teraz uniwersytety muszą zmienić swoje prognozy co do przychodów ze względu właśnie na zapis studentów na różne kierunki. Należy to uznać jako jednoznacznie atak na uniwersytety, nawet bym powiedział. Właśnie w dobie kryzysu się wspomaga instytucje, a nie dodaje im kłopotów. Z punktu widzenia studentów też uważam, że rząd obecny nie proponuje niczego. To, co rząd zaproponował, to są małe zmiany w dopłatach na studia, które nie będą miały żadnego odzwierciedlenia w tym, jakie kierunki studenci będą podejmować. Wychodzi na to z danych z Australii, że studenci nie podejmują studiów ze względu na to, ile one kosztują, tylko ze względu na to, jakie mają zainteresowania i jak widzą swoje szanse w ciągu całego swojego życia. Także jeżeli na przykład opłata za studia dla studentów studiów humanistycznych w tej chwili wzrasta, to dla tych ludzi to nie jest powód, żeby zmienić kierunek studiów, to jest tylko powód do tego, że oni będą więcej płacić i ich dług po zakończeniu studiów będzie wyższy. Także rząd nie proponuje w zasadzie niczego, żadnych ułatwień do podjęcia studiów, tylko utrudnia sytuację ze względu na zmiany przeprowadzane w sytuacji, gdy pomoc powinna być zapewniona.
Rosnące bezrobocie oznacza również kłopoty na rynku mieszkaniowym. Od kwietnia ceny nieruchomości spadły o 2%, ale ceny, wydaje się, w Melbourne i Sydney nadal pozostają poza zasięgiem ludzi młodych. Co pan myśli na ten temat?
Kolejnym aspektem zwiększonego bezrobocia obecnie w Australii jest jego efekt na rynek nieruchomości. No i teraz należy się zastanowić, z jakiej perspektywy analizować ten rynek nieruchomości. Ja bym niechętnie podejmował ten temat z punktu widzenia właścicieli nieruchomości. Raczej chciałbym tutaj poruszyć temat dostępu do rynku nieruchomości i perspektyw na nabycie mieszkania dla osób, które jeszcze tego mieszkania nie mają. No i oczywiście w dłuższym okresie czasu zły stan ekonomii i duża stopa bezrobocia wpłyną na obniżenie cen mieszkań. Jest to niedobra informacja dla wielu osób. Jest to również być może dobra informacja dla osób, których dochód w czasie kryzysu nie zmniejszy się albo będzie nadal się zwiększał wedle normalnej stopy, ponieważ dostępność mieszkań dla tych osób będzie zwiększona. Natomiast jasno należy powiedzieć, że kryzys i obecne postępowanie rządu bardzo nierówno traktuje różne grupy w społeczeństwie. Malejąca cena nieruchomości nie oznacza wcale większego dostępu do rynku nieruchomości dla ludzi, którzy jeszcze nie uczestniczą w tym rynku, ponieważ ci ludzie są właśnie najbardziej narażeni na utratę pracy i obniżenie dochodu. Niestety mało jest robione w tym zakresie. Należy jasno powiedzieć, że sporo programów pomocowych było wprowadzonych przez rząd, natomiast jasny cel wydawania tych pieniędzy do tej pory należy zidentyfikować jako wspomaganie wyborców obecnej ekipy rządzącej, jako wspomaganie również nisko sfeminizowanych gałęzi przemysłu i gospodarki. I również do tej pory działania rządu niestety, ale wpływały głównie na jeszcze większe zwiększanie nierówności dochodowych i majątkowych pośród Australijczyków. Widać to dobrze, patrząc na stosunkowo dobre odbicie giełdy po takim szoku, który nastąpił na początku kryzysu. Jasna sprawa, ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na inwestowanie i na generowanie oszczędności, widzą, że polityka rządu będzie im sprzyjała. Ich stan posiadania się dużo nie pogorszy. Komu się pogorszy? Właśnie tym ludziom, którzy stracili pracę. Właśnie tym ludziom, którzy pracowali na etapach tymczasowych, a w tej chwili tą pracę albo stracili, albo warunki pracy się jeszcze pogorszyły. Także wydaje mi się, że jednak należy oceniać efekt obecnych wydarzeń na rynek nieruchomości właśnie jako efekt dalece zwiększający efekt nierówności.
Dobrze, ale panie doktorze, jeszcze jeden aspekt. Co powinien w takim razie rząd robić, jeżeli jednak będzie rosło bezrobocie, a ceny nieruchomości nie będą spadały?
Kolejnym efektem, który ma miejsce obecnie na rynku nieruchomości, jest taki, że ludzie, którzy w normalnych warunkach zdecydowaliby się na zakup większego domu lub mieszkania, w tej chwili jakby przekalkulują na nowo i stwierdzają, że właśnie rynek mniejszych mieszkań jest bardziej atrakcyjny dla nich. I to jest właśnie ten sam rynek, w którym ludzie kupujący mieszkanie po raz pierwszy uczestniczą. Także właśnie dla tych ludzi sytuacja się nie poprawi. Jakie rząd ma opcje w tym przypadku? Sprawą oczywistą w Australii jest zniesienie tak zwanego negative gearing. Jest to mechanizm podatkowy, który wysoce sprzyja akumulacji wielu mieszkań przez osoby już zamożne i którego wynikiem jest bardzo słaby dostęp. Co więcej, ekonomiści w tej chwili proponują tak zwany podatek od, co się nazywa rent tax. To jest podatek od wszystkich aktywności ekonomicznych, które nie służą bezpośrednio działalności danej firmy albo gospodarstwa domowego. I na przykład posiadanie pierwszego mieszkania czy domu, w którym się mieszka, nie podlega takiemu opodatkowaniu, natomiast posiadanie większej ilości nieruchomości, na przykład przez osoby prywatne, albo posiadania nieruchomości, które nie służą działalności ekonomicznej przez firmy. W tym przypadku jasne jest, że przychód z wynajmu mieszkania, w którym się nie mieszka, albo przychód z nieruchomości, które nie są przez daną firmę używane do podstawowej działalności danej firmy, powinno być opodatkowane. I takie właśnie mechanizmy sprzyjają zwiększeniu podaży mieszkań i nieruchomości na rynku pracy i zwiększeniu dostępności do nieruchomości. Także jest to projekt, który nie jest w obecnej chwili dyskutowany pośród ministrów, natomiast jest to rozwiązanie, które jest proponowane przez ekonomistów i zdaje mi się, że nadchodząca książka Rossa Garno, która się nazywa Reset, będzie właśnie to zagadnienie omawiać dużo bardzo szerzej. Jest to bardzo ciekawa propozycja i rzeczywiście rozwiązująca wiele problemów na rynku nieruchomości, przede wszystkim z dostępem do rynku nieruchomości dla Australijczyków obecnej sytuacji, ale również i w dłuższym terminie.
Czyli opodatkować ludzi bogatych, którzy inwestują, wtedy jak gdyby uderza się w inwestorów, wtedy giełda może zareagować inaczej i wtedy też może być, mieć to negatywny wpływ na ceny nieruchomości.
Problemem największym w Australii w tej chwili jest dostępność do nieruchomości. Mechanizmy typu właśnie jak negative gearing bardzo sprzyjają jeszcze zwiększaniu tych nieruchomości. To jest oczywiste. W żadnym innym rozwiniętym kraju takie przywileje podatkowe dla posiadaczy wielu mieszkań, czy wielu domów, czy wielu nieruchomości nie są stosowane. Przeciwnie, Ostry podatek od posiadanego majątku jest wprowadzany przez więcej i więcej krajów właśnie dlatego, żeby sprzyjać rozwojowi i zwiększeniu potencjału większości ludzi w ekonomii, a nie jedynie tej grupy, która i tak jest zamożna, która i tak sobie poradzi. Takie rozwiązania nie przyczyniają się do osłabienia gospodarki. Bardzo często mają właśnie odwrotny efekt przyspieszenia gospodarki. Pomoc ludziom, którzy są zamożni, jest mało efektywna z punktu widzenia ekonomii. Ci ludzie, jeżeli mają nowe przychody, te przychody są przede wszystkim oszczędzane. Jest to zwiększenie kont oszczędnościowych, jest to zwiększenie inwestycji na rynku nieruchomości czy akcji. Natomiast te pieniądze nie są wdrażane do ekonomii. One nie wracają szybko do ekonomii. Dlatego w momencie, kiedy wychodzimy z bardzo ostrego kryzysu i zapaści gospodarczej, rząd musi myśleć o takich wydatkach i takim kierowaniu podatków, które będą sprzyjały tu i teraz zwiększeniu efektywności gospodarki. I tu rzeczywiście należy stanąć po stronie ludzi najbardziej potrzebujących w gospodarce. To jest najbardziej efektywne rozwiązanie. To jest jasne jak słońce.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję,
Serdecznie dziękuję również.
Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję spotkać się z panem na naszej antenie, a tymczasem przypomnę państwu, że miałem okazję rozmawiać z doktorem Tomaszem Woźniakiem, wykładowcą Uniwersytetu w Melbourne. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Zainteresowało cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.